Umiłowani w Panu siostry i bracia, chciałbym bardzo serdecznie podziękować księdzu proboszczowi Jackowi za słowa pozdrowienia, za te oklaski, tym bardziej, że nie wiadomo, czy będą na końcu. Dziękuję drodzy za waszą życzliwość i chciałbym ją także odwzajemnić od siebie, od moich współbraci. I chciałbym pozdrowić was z tego miejsca w Polsce, które bardzo dobrze znacie, a mianowicie z włocławskiej Tamy, gdzie 28 lat temu zakończył swoje życie błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tam nasza wspólnota zakonna tworzy, buduje sanktuarium, jedyne w świecie sanktuarium jego męczeństwa, czyli jego narodzin dla nieba. Drodzy, dzisiaj staje przed nami zadanie przeżycia świętych rekolekcji adwentowych, które mają nas przygotować duchowo do przeżycia tajemnicy wcielenia, najważniejszej tajemnicy naszej wiary. Bóg, który staje się człowiekiem, Bóg, który przyjmuje ludzką, widzialną postać. Ostatnio, drodzy, podano, że na świecie żyje 7 miliardów ludzi. I w tę dzisiejszą niedzielę, 16 grudnia 2012 roku, w trzecią niedzielę Adwentu, Pan Bóg mówi do tych 7 miliardów ludzi. Czy oni są wierzący i przyjdą do Kościoła tak jak my? Czy też nie przyjdą do Kościoła? A może są, jak o sobie mówią, niewierzącymi. Może są nawet ateistami. Może są ludźmi, którzy zostali wychowani w innej tradycji religijnej czy filozoficznej. To jest nieważne. Są ludźmi. A więc Pan Bóg mówi do nich, chociaż oni tego głosu nie nazywają głosem Boga. Jak do nas mówi Pan Bóg najpierw jako do ludzi? Mówi do nas Pan Bóg przez prawo natury. My to prawo natury nazywamy głosem sumienia. Zobacz, otrzymałeś ten cudowny zapis w sercu. Prawo, którego ty sobie nie bierzesz ani nie nakładasz. Prawo, którego ci nikt nie narzuca. Prawo, które jedynie odkrywasz w swoim sercu, bo jesteś rozumnym, myślącym człowiekiem. I ten cudowny zapis prawa sumienia, on wzywa nas do wybierania dobra, do postępowania według tego dobra. I ten sam wewnętrzny głos sumienia ostrzega mnie przed złem, abym po to ręki nie wyciągał w tym kierunku, też nie podążał. Dlatego, drodzy, jak my coś w życiu zrobimy niezgodnego z tym barometrem sumienia, mamy cudowne wyrzuty sumienia. Nie pomyliłem się. Cudowne, bo my tego stanu nie lubimy. On jest dla nas bolesny, smutny, zawstydzający, ale to są cudowne wyrzuty sumienia, bo to jest ten barometr naszej normalności, naszego człowieczeństwa. I drodzy, 7 miliardów ludzi, czy to są wierzący, czy niewierzący, słyszy ten wewnętrzny głos. To prawo, które my tak spłaszczamy i mówimy, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Albo mówimy, czyń wszystko tak, jakbyś chciał, aby tobie czyniono. Złota reguła sumienia. I teraz, drodzy, nie wiemy, jak to się stało, że spośród tych 7 miliardów Pan Bóg wybiera sobie miliard w przybliżeniu. To jest trochę mniej niż miliard w praktyce życia, do których Pan Bóg mówi przez dar sumienia, ale do których mówi jeszcze wyraźniej, mówi przez prawo dekalogu. 10 najważniejszych zdań objawionych w Księdze Życia. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę, pamiętaj o Dniu Świętym, nie będziesz miał bogów cudzych. 10 najkrótszych definicji naszego życia. To takie drogowskazy rzucone przez nasze życie. Drodzy, było to już kilkadziesiąt lat temu, Wy to pamiętacie, na festiwalu filmowym w Cannes był wyświetlany film naszego polskiego reżysera, wtedy bardzo popularnego, szczególnie tutaj na zachodzie Europy, pana Krzysztofa Kiesielowskiego, film pod tytułem Dekalog. Ten film notabene był kandydatem do głównej nagrody na tym festiwalu. I kiedy na tej sali plenarnej zebrali się krytycy, jurorzy, ten cały świat filmu, kultury, i kiedy miano wyemitować ten film, aby go krytycznie oceniać w tych kategoriach festiwalowych, to najbliższy współpracownik reżysera podchodzi do niego i mówi: Krzysztof, ale ci ludzie tam na sali nie rozumieją tytułu twojego filmu. Nie rozumieją słowa dekalog. I wpadli na pomysł, żeby szybciutko wydrukować na kartkach, odbić na ksero i rozdać wydrukowane 10 przykazań po niemiecku, francusku, angielsku, włosku, hiszpańsku, rosyjsku. I tak zrobili. I co się okazuje? Że 2/3 z tych siedzących, napuszonych mądrali, ja tak nazywam, tych, którzy zawsze wszystko wiedzą, co jest najważniejsze, co trzeba czytać, jak się ubierać, prawda, co jest cool, co jest trendy, 2/3 spośród nich po raz pierwszy w swoim dorosłym życiu czytało 10 przykazań. I wy, drodzy, możecie się dziwić. Proszę ojca, no jak to możliwe? Gdzie to była przesadza? No jak to możliwe? No w centrum Europy ludzie wykształceni, inteligentni, ludzie kultury, obdarowani jeszcze tym dodatkowym zmysłem artystycznym, i oni nie wiedzą, co to jest dekalog. Zobacz, ty to wyssałeś z mlekiem matki. A obok ciebie żyje ktoś, kto może być zupełnym ignorantem i nie wie. Zobacz, Pan Bóg się na to zgodził. Nie warto się temu dziwić. Pan Bóg na to się zgodził, to przyjął, że ty to znasz, że ty żyjesz lepiej, gorzej, ale właśnie żyjesz w klimacie przykazań, jak ktoś obok ciebie, w twoim zakładzie pracy, kolega, sąsiad, członek rodziny. Bo to dzisiaj, drodzy, nie trzeba szukać gdzieś tam Pana Boga daleko. On jest tu. On jest w naszym domu, mieszkaniu. Że ktoś nie rozumie. I drodzy, Pan Bóg to przyjął. I drodzy, do nas Pan Bóg mówi jeszcze wyraźniej. Mówi przez prawo sumienia. Mówi przez prawo dekalogu. Ale do nas dzisiaj Pan Bóg mówi także przez swoje słowo. Do świętego Jana my dzisiaj przychodzimy, bo on nas przyprowadza do Jezusa. On głosi chrzest nawrócenia, ale to jest tylko chrzest pokuty, chrzest z wody. On mówi: idzie mocniejszy ode mnie. Ja nie jestem w stanie wejść tam, gdzie może wejść tylko Chrystus. Ja was po ludzku przygotowuję, ale on was Duchem Świętym będzie przygotowywał. On was będzie chrzcił. Bo on jest mocniejszy od ciebie. On jest mocniejszy od tych wszystkich zablokowań twojego życia. On jest mocniejszy od tego wszystkiego, z czym ty sobie nie radzisz w życiu. Tylko on jest najmocniejszy. To mówi dzisiaj święty Jan. Bo, drodzy, zauważmy, że nasza religia to wcale nie są tylko przykazania. Nasza religia to wcale nie są tylko wymagania etyczne. Nasza religia najpierw to jest spotkać się z osobą Jezusa. Spotkać się z wydarzeniem mojego Pana, który przychodzi. Mam do ciebie pytanie dzisiaj, proszę się nie obrażać. Te rekolekcje będą takie interaktywne. Czy ty dzisiaj spotkałeś Jezusa? Mamy godzinę 10:30. Ten dzień już się posunął w godzinach. Ja mam pytanie, ja się nie pytam, czy ty chodzisz do kościoła, czy ty jesteś religijny, czy ty się modlisz. To znaczy, ja nie pytam się, czy ty odmawiasz pacierze, czy ty masz zachowania religijne. Ja się pytam tylko o jedno. Czy ty dzisiaj spotkałeś już twojego Pana, Jezusa, Boga, który ma twarz? Czy ty pozwoliłeś twojemu dziecku, młodemu człowiekowi, odkryć tajemnicę spotkania osoby Jezusa? A nie czy on się modli i odmawia pacierze,
Bo my tak bardzo odmawiamy te pacierze przez całe życie. Tylko to jeszcze niekoniecznie jest modlitwą. I drodzy, my nie mówmy młodym ludziom o aborcji, o eutanazji, o in vitro. My się najpierw zapytajmy, to później, ale najpierw zapytajmy się, czy oni spotkali Jezusa. Czy my, dorośli, rodzice, pomogliśmy, czy otworzyliśmy ich na tajemnicę Jezusa, czy tylko nauczyliśmy religijnych zachowań, obrzędów. Drodzy, rekolekcje to tajemnica spotkania z osobą. Było to 5 lat temu w kopalni Halemba na Śląsku. Miał tam miejsce wypadek, katastrofa górnicza. Mniej więcej 1000 metrów pod ziemią zasypało pana Zbigniewa Nowaka, 36 lat. Ojciec trójka dzieci. Przeszło 5 dni i nocy ekipy ratunkowe, pracując non-stop, próbowały się tam do niego dostać, odkopać go, uratować. W zasadzie nie było nadziei, ale nie było także oznak, że nie żyje. Więc pracowali ile tchu. I w jego przypadku, drodzy, udało się. Kiedy go wyciągnięto na powierzchnię, kiedy przyjechały te wszystkie nasze polskie święte i nieświęte TVN-y, Polsaty, kamery, telewizja, sensacja. Ten zwyczajny górnik, taki jak my, mówi, żywiłem się kartkami z notesu, które kolejno wyrywałem i zjadałem. Miałem też odrobinę boty w butelce. A teraz, kiedy mnie wyciągnięto na powierzchnię, to wiem, że Pan Bóg podarował mi najpiękniejszy prezent, jaki można tutaj na ziemi otrzymać. Pan Bóg podarował mi drugie życie i mówił Pan Zbigniew, modliłem się, rozmawiałem z Bogiem. Czasu było trochę. Na początku potrafiłem tylko prosić, ale im dłużej to trwało, uczyłem się dziękować. Dziękowałem Panu Bogu za moje życie. Dziękowałem za moją żonę, za moją rodzinę, za dzieci. Nie robiłem Panu Bogu pretensji i wymówek, że właśnie mnie to spotkało. Mówiłem, Boże, skoro tak być musi, ale to przecież do Ciebie należy ostatnie słowo. A teraz, kiedy mnie wyciągnięto na powierzchnię, to wiem, że Pan Bóg podarował mi najpiękniejszy prezent tutaj na ziemi. Podarował mi drugie życie. Wiesz teraz, o co chodzi w naszych rekolekcjach? Nie chodzi o to życie Twoje, tylko zawodowe, rodzinne, bo my sobie z tym radzimy, lepiej, gorzej. Ale chodzi o to życie jako spotkanie z Jezusem. Chodzi o to życie, które jest nawiązywaniem więzi. Bo to z tych nawiązanych więzi w życiu tworzy się duchowość, tworzy się przyjaźń. Przyjaźń to nie trzymać się za rączkę. Przyjaźń to, że moja jaźń jest przy Twojej jaźni, jeżeli jesteśmy w przyjaźni. To znaczy, że między mną a Jezusem jest współmyślenie, współdzielenie, współprzeżywanie. To jakie muszą być to smutne momenty życia, wycięte z mojego dnia, kiedy ja wszystko robię sam, bez Jezusa. Drodzy, mówi się, że my Polacy, to jak się spotkamy ze sobą, to albo mówimy o swoich chorobach, albo narzekamy. Polak to taki, w cudzysłowie to mówię, drodzy, my to rozumiemy chyba dobrze. Polak musi narzekać. Boże księdza, tyle pracy, tyle obowiązków, ta gonitwa w życiu, te konflikty, nie? Tak chodzę jakiś przepracowany, smutny, niezadowolony, nie? Drodzy, to nie nadmiar pracy. To nie nadmiar obowiązków. Proszę się ze mną zamienić, chociaż na 2 dni. Ja chętnie. To, drodzy, to nie tak, że tylko ja pracuję. To nawet nie to przepracowanie i przemęczenie, a nawet nie te konflikty. Tylko brak idei.
brak obecności Boga w tej pracy, w tych obowiązkach, brak uporządkowania w życiu, postawienia na tym, co jest najważniejsze. Bo jak jest wszystko ważne, to nic nie jest ważne. I to jest, drodzy, główny powód, że my mamy problem z radością. Że my nie potrafimy się cieszyć. Nasze dzieci mają wszystko. I to natychmiast. I zabawki, których nawet jeszcze nie otworzyły w życiu. I są smutne i niezadowolone. Kolega mój, drodzy, wybaczcie, 25 lat kapłaństwa. Jest też zakonnikiem. Jest proboszczem w Polsce dużej, kilkudziesięciotysięcznej, prawie dwudziestotysięcznej parafii. 3 pierwsze lata jego pracy w tej parafii to jest, powiem krótko, geniusz duszpasterski. To, co on tam zrobił, nie inwestycyjnie, budowlano. To, co on tam zrobił w kategoriach duszpasterskich, grupy, praca, to słuchajcie, ludzie w mieście zazdrościli tym parafianom, jakiego wy macie proboszcza. Ale to trwało 3 lata. Po 3 latach coś pękło w nim. I wszystko zaczęło go drażnić i denerwować. Ministranci, organista, kościelny, współbracia w klasztorze na plebanii. Bez kija nie podchodź do niego, nie? On warczał na ludzi. Więc wysłaliśmy go na urlop. No nie, na urlop to wszyscy mogą jechać. On nie, bo on jest tu człowiek orkiestra. Wszystko na jego paluszek. No wreszcie jakoś dał się namówić, wypchnęliśmy go, pojechał. Po 2 tygodniach wraca, no się uśmiecha do ludzi. No. Pierwszy skutek osiągnięty, ale to trwało, drodzy, 2 dni. 3 dnia zrobił ludziom w kancelarii taką awanturę. Bez powodu. Czasami trzeba zrobić awanturę. W kancelarii to 3/4 przypadków to należałoby zrobić awanturę. Ale tam naprawdę nie było powodu. Że potem wikariusze musieli iść za tymi ludźmi i ich pocieszać, i głaskać, że Pan Bóg to nie jest taki surowy i groźny, jak ich ksiądz proboszcz. Więc wysłaliśmy gościa do psychiatry. Do lekarza specjalisty. I pierwsze pytanie, posłuchaj, jakie postawił ten specjalista lekarz. Wiedział, z kim ma do czynienia. To było pytanie, proszę Pana, czy Pan żyje zgodnie z regułą Pana powołania? Słyszysz? To było pytanie na dzień dobry, rozpoczynający rozmowę. Czy Pan, czy Pani... Teraz przełóżmy to sobie na swoje. Czy Pan, czy Pani żyje zgodnie z regułą Pana, Pani powołania? Dlatego specjalisty było jasne, że jeżeli ktoś jest człowiekiem i ma sumienie, jeżeli ktoś jest wierzący i zna 10 przykazań, jeżeli ktoś spotkał Jezusa w życiu i 7 razy 24 łamie ten wewnętrzny głos i udaje, że nie słyszy i pracuje, to prędzej czy później zrodzi się doświadczenie pustki, zrodzi się doświadczenie wypalenia, a w konsekwencji smutku, depresji, zawału. I po to są, drodzy, rekolekcje, żeby się zachowywać w życiu inteligentnie, mądrze, a nie żeby się obarczać winą, obrzucać się w domu, kiedy ty przychodzisz z pracy do domu i robisz awanturę bez powodu. Kiedy ty się irytujesz, kiedy z tobą nie można normalnie rozmawiać. Kiedy ty własne dziecko tak odpędzasz od siebie jak muchę. Kiedy robisz bez powodu jakiś podnosisz głos. To znaczy, że w twoim życiu codziennym zaczyna brakować paliwa. Zaczyna brakować tego, co nadaje sens. Czyli brakuje tego zakorzenienia w kimś głębszym. W tym, który jest mocniejszy od ciebie. Że tam nie ma więzi. I człowiek inteligentny co robi? Zapala się czerwone światełko, lampka, kontrolka w samochodzie? Brakuje paliwa. Człowiek mądry zjeżdża na najbliższą stację. A my się, drodzy, jak zachowujemy w życiu? Wszyscy. Po tej stronie ołtarza też. My zaklejamy tę kontrolkę, nie? Bo ja tu jestem Bogiem prawie. I jedziemy dalej. Bo ja to wszystko mogę. Jak się poprzejmę, się sam naprawię. Nie? I co się dzieje? I, drodzy, stajemy w najnieodpowiednim momencie. I mamy pretensje do całego świata. Niezadowoleni. Smutni. Bo tam brakuje paliwa. Dlatego, drodzy, trzeba to zobaczyć. Po to są rekolekcje. A my, drodzy, dzisiaj jesteśmy wszyscy, bo jest niedziela, ale prawdziwy sprawdzian rekolekcji będzie jutro, pojutrze.
to przyjdą zawsze znowu ci sami. A reszta będzie mówić do księdza proboszcza na kolejny do taktaku, że księdza Jacka wspaniale się to organizuje, zaprasza takich komików, prawda, przyjeżdżają i tak, prawda, tak, tak, to jest wszystko wspaniałe, ale nie mam czasu. Później, w przyszłym roku, ja się postaram, przyjdę, a teraz nie mam czasu. Nigdy tak nie mów. My tak nawet do własnych dzieci mówimy. Dziecko przychodzi ze szkoły, przebiło się przez autorytet kolegi i koleżanki, grupy rówieśniczej, bo nie my dorośli, rodzice jesteśmy autorytetem dla dziecka. Grupa rówieśnicza. Swoisty taki instynkt stadny, żeby się nie wychylić, żeby być akceptowalnym, za wszelką cenę. I to dziecko mimo wszystko przychodzi do nas w oczach ma SOS od 3 tygodni. I mówi, mama, tata, chcę coś powiedzieć, a skarbie później, to nie ma czasu. Później porozmawiamy, to nie ma czasu. Nie, my mamy, na to co kochamy, lubimy, mamy czas. Zawsze i wszędzie. Tylko my się tak nauczyliśmy, mamy takie paskudne słowo wytrych, na każdą okazję dobre. Nie mam czasu. Jak jest mowa o rekolekcjach, o modlitwie, o spowiedzi, nie mam czasu później. A to dziecko w życiu tylko raz. Raz ma 10, 12, 15 lat. Raz w życiu, przez 365 dni, tylko raz w życiu. Jeżeli mówisz dzisiaj, nie mam czasu, skarbie później, to znaczy, że jesteś nieobecny. Przytulasz to dziecko. My tak czasami zaocznie te dzieci ściskamy, przytulamy, prawda? Ale to jest taka próba rekompensaty za to, że nie ma naszej codzienności. I tego czasu się nie nadrobi. I my podobnie postępujemy w relacji do Pana Boga. W tej najważniejszej relacji. Dlatego, drodzy, chciejmy przyjąć ten czas rekolekcji, który jest czasem radości z odzyskanego szczęścia. Bóg wszystko czyni, sprzyja nam, żebyśmy te rekolekcje dobrze odprawili. On mówi,